witam panią burmistrz, panią prezydenta Zachodniego. Szczególnie gorąco chciałbym powitać po raz pierwszy na naszej komisji pana dyrektora do spraw medycznych Wojciecha Mizele, doktora nauk medycznych. Pan doktor pracował w naszym szpitalu przez wiele lat, pełnił tutaj funkcję ordynatora oddziału wewnętrznego trzeciego. Później po likwidacji tego oddziału opuścił nas, pracował w Narodowym Funduszu. Myślę, że jest to osoba niezwykle kompetentna, posiadająca wszechstronną wiedzę, zarówno medyczną, jak i tą uzyskaną w trakcie pracy w funduszu i myślę, że będzie to bardzo pomocne dla pracy i dla tych przekształceń, które czekają na szpital. Także bardzo się z takiego wyboru cieszymy. Dzisiejszy porządek obrad będzie przedstawiał się następująco. W punkcie pierwszym dyskusja dotycząca otworzenia Izby Wytrzeźwień. To powinno być tak może trochę w cudzysłowie, bo
no to nie jest
de facto na wyrost, ale żeby sprowokować dyskusję, to może i tak dobrze. W czeladzie w budynku szpitala. W punkcie drugim zaopiniowanie materiałów sesyjnych. W punkcie trzecim przyjęcie ramowego planu pracy komisji na 2011 rok. I w punkcie czwartym sprawy bieżące. Pomysłodawcą, że tak powiem, punktu pierwszego była pani burmistrz, w związku z czym prosiłbym o kilka słów wprowadzenia, a potem wysłuchamy, jaka byłaby, że tak powiem, opinia i odzew szpitala na taką propozycję.
Znaczy tak jak pan doktor zaczął, że nie jest to Izba Wytrzeźwień, tylko zgodnie z ustawą o wychowaniu czystości Izby Wytrzeźwień mogą tworzyć i organizować jako osobne instytucje gminy, które mają powyżej 50 tysięcy mieszkańców, a my takową nie jesteśmy. Natomiast zezwala ustawa na prowadzenie takich miejsc dla osób nietrzeźwych w ramach zakładów opieki zdrowotnej. I no tak pamiętam, ze 2 lata temu wrzuciłam ten temat panu dyrektorowi Kołaczowi, bo też się ta sytuacja jakoś odwracała, nie mieliśmy czasu już tego ciągnąć. To pytanie jest podstawowe, czy szpital by chciał z tego skorzystać, czy ma możliwości takie, żeby tam 2 czy 3 łóżka, bo właściwie mieszkańców przelazi miesięcznie do około 30 stworzonych do Izby Wytrzeźwień. W największym tam okresie, w zeszłym roku to było 40 parę miesięcznie. No i to byłby jakiś tam możliwość zarobienia dodatkowych środków przez szpital z jednej strony, a nam dawałoby to oszczędność w czasie pracy strażników miejskich, bo jednak szybciej będzie do szpitala i benzyny i zużycia samochodu, to może nie dużo kilometrów, ale w ciągu roku zawsze ta jakaś ilość jest.
Dla zaburzonych też lepiej, bo u siebie.
Tak, wyjdą i mają bliżej. To znaczy, to nie wiem, czy jest
różne. Czy już mogę się odnieść do tego? Więc proszę Państwa, jak Pan Przewodniczący był łaskaw mi zasygnalizować tą z Państwa strony propozycję, ja oczywiście się musiałem do tego przygotować, szukając odpowiednich aktów prawnych. Zanim gdzieś zaczniemy dyskusję na ten temat, czy w ogóle taką możliwość widzimy. Nas obowiązują 2 takie zasadnicze ustawy. Raz to jest ustawa o ZOZA, która właściwie nic nie mówi o tym, czy taka instytucja jak Izba Wytrzeźwień, bo na razie zacząłbym po prostu od tego, czy ona mogłaby się mieścić w budynku szpitala. Więc nie ma tak prawnie wyrażonego takiego zastrzeżenia, że na przykład nie może. Tym niemniej no, do tej pory z taką formą, powiedzmy, gdzieś organizacji ja się nie spotkałem, żeby powiedzmy w jakichś budynkach, w lokalizacji szpitala, żeby była umieszczona Izba Wytrzeźwień. Także to byłby jeden aspekt tej sprawy. Drugi aspekt to jest tak, jak pani burmistrz zauważyła, nie za bardzo tą informację posiadam, że jak rozumiem, jeżeli gmina ma mniej niż 50 tysięcy, to nie ma obowiązku
organizowania
i tworzenia izby wyczerpień. No, tego akurat nie znalazłem. Natomiast jest rozporządzenie dotyczące warunków prowadzenia izby wyczerpień. I to jest ustawa z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku. Szczegółowo tutaj są wszystkie warunki określone. Chciałbym tak na wstępie też zasygnalizować taką sprawę, że ten porządek prawny u nas idzie w tym kierunku, że wszelkie jakieś wydawałoby się pomysły czy jakieś koncepcje no, muszą być zderzane z rzeczywistością, tą, która narzuca nam jakieś normy prawne określające dane zagadnienie. Bo tak jak na przykład się mówi w służbie zdrowia, że są pewne wymogi narzucane co do lokalizacji oddziału, warunków, które my notorycznie nie spełniamy, w przypadku oddziału ginekologicznego, w przypadku jakichś innych oddziałów, a mówi się tutaj o normach sanitarnych, normach jakichś powiedzmy, które nakazują, żeby były wyposażone w węzły sanitarne. To wszystko jest obowiązujące dla tak zwanych nowych instytucji, czyli na przykład zlikwidowanie tutaj oddziału ginekologicznego i przeniesienie go tam i ewentualnie jego powrót w tutaj, w tą lokalizację, już byłby właściwie niemożliwy, ponieważ gdybyśmy nie zrobili tego ruchu dostosowującego jako nowy oddział, no to nie byłoby takiej akceptacji. Czyli to, co działa do tej pory, może być na zasadzie przedłużanego tego terminu dostosowawczego, po prostu może działać, nowe nie. Dlaczego o tym mówię? Bo tu są bardzo ostre normy narzucone co do samej izby wyczerpień.
Tylko może tak, panie dyrektorze, nie używajmy tego pojęcia izba wyczerpień.
Ja wiem, ale chciałem się też odnieść do tego, co tam powiedzmy na tym zaproszeniu do państwa. Także mówiąc wprost, absolutnie nie chodzi w rachunek. Nie mamy możliwości lokalowych, bo tutaj są wyodrębione. Natomiast proszę Państwa, teraz żeby się odnieść tak roboczo do tej koncepcji, no to ona by, jak rozumiem, zakładała taką...
A mogę się sprawdzić, tak, bo tutaj w tej ustawie o wychowaniu trzeźwości, dlatego tu Panu to rzuciłam, jest tak. Mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, przedzimek, zakładu opieki zdrowotnej lub innej właściwej placówki utworzonej, prawda? Stąd, żebyśmy nie używali tej izby wytrzeźwień, bo na to, no tutaj, tak, jakby na ten izba wytrzeźwień nie jest potrzebna, prawda?
Zakładu opieki zdrowotnej, jak rozumiem, w tym rozporządzeniu jest to też wyszczególnione jako następne miejsce, bo też przypadki, które z punktu widzenia medycznego, no to te przypadki są różne, prawda? Bo jak mamy tam powiedzmy boku nieprzytomnego, często on jest hospitalizowany jako zatruty alkoholem. Nie jako tam powiedzmy upojony, tylko jako zatruty alkoholem. No i to powiedzmy obowiązek na nas spoczywa na nim nie jako na alkoholiku pijanym, a jako pacjenta jako na pacjencie z jakimś problemem medycznym, którym jest zatrucie alkoholem. Teraz, jak rozumiem, Państwa koncepcja czy też rozważania szła w tym kierunku, żeby dla takich osób mieć gdzieś wyłączone jakieś łóżka czy możliwość ich przenocowania.
To nawet nie muszą być wyłączone łóżka, tylko no, przykładowo są akurat wolne, czy...
No po pewnym wejściem jakoś oddzielone.
Na przykład popatrzył o oddział psychiatryczny, który też leczy alkoholików, więc...
No tak, tylko że to jest problem, bo koncepcja taka, jak pani burmistrz przedstawia, od razu się zderza z wymogami takimi administracyjnymi. My jako ZOS musielibyśmy te osoby przyjąć, ale jako kogo? Jako kogo? Jako pacjentów. Więc jeżeli musielibyśmy to przyjąć jako pacjentów, no to znowu wchodzimy w ten tryb administracyjny, procedury medyczne. To nie może być pacjent przyjęty, pacjent leżakujący w szpitalu, prawda? No bo my się możemy, powiedzmy, umówić, ale on musi być wciągnięty w ewidencję. On musi być określony. Kto to jest? Czy to jest pacjent? Bo wiecie Państwo, doktor Rajca, ja mamy z tym do czynienia jako doświadczeni lekarze na co dzień. Fajnie, jeżeli rozmawiamy o takim nieczeźwym, który chce się przespać w szpitalu. I to jest taka sytuacja najbardziej, powiedziałbym, pożądana dla tych wyobrażeń. Ja proszę sobie wyobrazić, że może to być pacjent, który w pewnym momencie staje się agresywny, który w pewnym momencie z tych wydzielonych łóżek się wydostaje i na przykład demoluje oddział. A na takim oddziale zazwyczaj, gdyby to była psychiatria, powiedzmy, czy jakiś inny oddział, no to niestety to na takie sytuacje my musimy być przygotowani, czyli musiałaby być to i jakieś wydzielone miejsce, gdzie w takiej sytuacji można byłoby go przymusić, prawda, przypiąć pas, zamknąć. To musiałoby być pomieszczenie, tak jak tutaj pewne rzeczy są określone, że takie pomieszczenie dla agresywnego pacjenta musi być okratowane, muszą być szyby pancerne i tak dalej. No to są takie rzeczy praktyczne. Także tu widzę jeden podstawowy problem. Nie można by inaczej taką osobę traktować jak pacjent. To musiałby być pacjent, a więc teraz no co, wydzielenie miejsca, no też musiałoby się wiązać z tym, że to musiałby być no na pewno koszt. I na pewno musiałby być to jakiś wydzielony też personel pielęgniarski, ochrona, prawda. No i tu balansujemy na takiej podstawie dosyć kruchej. Czy my coś takiego możemy zrobić? No, a niewątpliwie zakończyć trzeba byłoby takim zapytaniem, że gdzieś tu musiałoby to nam się popłacić bilansować. Przy tym wszystkim. Więc żebyśmy nie mieli sytuacji, że przyjmiemy 20 i zarobimy na tym, powiedzmy, 20 tysięcy, a 21 nam zdemoluje oddział, pobije pielęgniarkę i się okaże, że będziemy musieli na odszkodowania i na inne jeszcze rzeczy płacić. Także z mojego punktu widzenia, choć jestem otwarty na sam pomysł, bo to trzeba byłoby się zmierzyć, no ale moim obowiązkiem jest wskazanie tych na wstępie już rzeczy, które no musimy bezwzględnie brać pod uwagę. Ja strzeliłem, myślałem, że to będzie forma promocji Urzędu Miejskiego dla szpitala, więc to będziemy ściągać z wszystkich lokali tutaj takim razie tych pacjentów. Jeszcze zanim nie będą gotowi. Ale tak mówiąc zupełnie poważnie, no tak to realnie w tych ramach organizacyjnych te zagrożenia widzę.
Bo w tej chwili jeszcze nasunęło mi się takie przemyślenie z tego, co tu było powiedziane, że jeżeli ten nieczeźwy byłby traktowany jako pacjent szpitalny, no to wtedy też fundusz mógłby w jakiś sposób zarzucić, czy jest
to jest
właściwa hospitalizacja, czy nie.
To oczywiście. No. Także wkraczamy.
Płaci za tego pacjenta, Więc podwójne jakby finansowania, a poza tym no, czy jest to wskazanie do hospitalizacji?
No na pewno by się musielibyśmy się zderzyć tutaj z dwiema rzeczami, no, że jeżeli go wprowadzamy jako pacjenta, to jako pacjenta finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, bo jeżeli nie, no to przyznam szczerze, że też nie wiem, jakby to miało wyglądać. Pacjent ewidencjonowany jako przyjęty do szpitala, ubezpieczony, który jednocześnie ma w szpitalu świadczoną usługę jaką? No,
detoksykacyjną,
prawda? Także, że to by było po prostu wielki problem.
Po takiej możliwości, bo może też, żeby nie traktować go jako pacjenta, tylko na zasadzie miejsc hostelowych, czy...
jakaś inna działalność gospodarcza.
No właśnie. To jest do porozmawiania, więc z prawnikiem, jakimś jeszcze na bazie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Pani burmistrz, oczywiście trzeba zasięgnąć opinii, nie czuję się w tym względzie kompetentny, tylko po prostu... Taka działalność musiałaby moim zdaniem być prowadzona na zasadzie wydzielonej placówki. Na zasadzie takiej, jak tutaj pan przewodniczący sugerował, że na przykład, no bo są sytuacje, że są tak zwane wolne miejsca, czy na oddziale wewnętrznym, czy gdzieś. Uważam, że absolutnie to nie wchodzi w rachunek. Natomiast, no właśnie, tak, natomiast hostel, Jest to ciężka sprawa, bo właśnie zwracam uwagę, wszystko jest fajnie, jeżeli mamy taki standardowy przypadek, którego sobie wyobrażamy.
Cześć
wypijany, prawda? A może się okazać, że jest agresywny, wiecie, a może się okazać, że on na przykład miał jakiś, nie wiem, uraz, prawda?
I on jest
na przykład nieprzytomny, bo przecież takie przypadki się zdarzają na co dzień, śledzimy w prasie, że gdzieś się ktoś zmarł i zbiedy czy
jakiś. No to wtedy ma ten komfort, że jest od razu przywieziony do szpitala właśnie.
No tak, tylko że do pewnego momentu jest jako kto, prawda? Więc jeżeli nawet coś takiego się ujawniło po czasie, to może się pojawić zarzut, dlaczego on od razu nie był pacjentem. Są to skomplikowane sprawy. Natomiast no, moim obowiązkiem jest zarysować problemy z tym związane.
To mam jeszcze pytanie do pani burmistrz. Czy mamy jakieś przykłady, czy gdzieś w innych miastach albo miejscowościach robią coś takiego?
Ale możemy to nad tym pomyśleć właśnie z prawnikami, jeśli szpital wyrazi na to zgodę. To jakby wy jesteście tym jednym miejscem.
Pani burmistrz, ja myślę, no troszeczkę tutaj tak bardziej biorę pod uwagę ten aspekt medyczny, bo to decyzja co do samej tej koncepcji Narodowego Dyrektora Kołacza
i
do organu prowadzącego zapewne tak samo. Wszędzie można przecierać ścieżki, no to jest jasne, ale nie słyszałem rzeczywiście o takiej formie, powiedzmy, realizowania takiej koncepcji.
Proszę bardzo, panie. Ja jestem zawsze za tak zwanym nowym pomysłem i oczywiście się cieszę, że gdzie indziej tego nie ma, że my próbujemy coś zrobić nowego. I oczywiście powiem tak. Przed chwilą pan dyrektor powiedział tak. Z jednej strony mamy do czynienia z upojeniem alkoholowym, a z drugiej strony mamy z zatruciem alkoholowym. Gdzie jest ta granica między upojeniem a zatruciem z jednej strony? Czy upojenie nie jest zatrucie, bo według mnie jak najbardziej też jest, czy zatrucie nie jest upojeniem. Na tym balansie. I teraz powiem tak. Jeżeli ktoś jest nietrzeźwy, to wcale nie musi jechać do tak zwanej izby wytrzeźwień, tylko policja czy straż miejska powinna go jako obywatela odwieźć go do domu. Może się coś przytrafiło. To jest po prostu podstawowa rzecz. Z drugiej strony, nauczeni doświadczeniem kilkudziesięcioletnim, jeżeli leży człowiek na ulicy, to pijany. A jeżeli kobieta leży na ulicy, no to ktoś w ogóle nie ma w ogóle o czym mówić. Ile ludzi zmarło przez tak zwane, że nie podejdę do niego, powiedzą, że go chyba chciałem okraść, albo to, albo siadło, albo... Ile ludzi zmarło przez różne zabawy, różne inne choroby, które tam przytrafiły się tym ludziom, nikt z nas nie wie. Dlatego, że u nas przez dziesięciolecia panowała znieczulica dotycząca właśnie ludzi leżących, za przeproszeniem, przy krawężniku. I nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile ich było faktycznie upojonych czy zatrutych alkoholem, a ile było w innych jednostkach chorobowych. Natomiast ja osobiście w dalszym ciągu chciałbym powiedzieć, że tutaj pani burmistrz, według mnie, to jest moje prywatne zdanie, ma rację. Dlaczego? Ma rację, bo między upojeniem a zatruciem ja specjalnie nie widzę żadnych różnic, bo uważam, że to jest w tym momencie wystąpienie określonej choroby organizmu. I ten organizm powinien być, jako obywatel naszego narodu, powinien być wsadzony właśnie nie gdzie indziej, a do szpitala. Oczywiście z określonymi warunkami. To, co pan przed chwilą powiedział, tam ma być opozakratowane, tam ma być taka inna szyba, uchronienie przed zdemolowaniem na wypadek, gdyby dostał szału, amoku czy jakiegoś i tak dalej. Ale ci ludzie powinni się według mnie znaleźć. Tym bardziej, że mamy taki oddział, jak na przykład psychiatra, czy psychiatra dzienna, czy stacjonarna całkowita, że powinno być osobne, nazwijmy tam, wejście i z tych ludzi, które jest zdecydowanie lepsze zabezpieczone, jak na każdym innym oddziale, ci ludzie mogliby się znajdować. I wtedy jest, według mnie, z jednej strony mamy, powinny szpital otrzymać jako jednostka Narodowego Funduszu Zdrowia określone pieniądze na daną osobę, a z drugiej strony z miasta również dostanie taką czy inną kwotę na zabezpieczenie takiej czy innej działalności. Po trzecie zapytam się tak, ponieważ nie jestem na tyle zorientowany, to wydaje mi się, że to jest po prostu określony relikt określonego systemu poprzedniego. Nie wiem, czy przed wojną w Polsce Izby Wytrzeźwień, tego nie mogę powiedzieć. Ale również się chciałem zapytać, żebyście rozpoznali temat, jak to wygląda w Anglii, we Francji, w Niemczech, w krajach europejskich. Czy tam są również Izby Wytrzeźwień? Jak tego dużo jest? Trudno powiedzieć. Jak się to po prostu realizuje? Bo to, że my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej sztampy na dzień dzisiejszy. Izba wytrzeźwi, pijany, zawozimy, dajemy go, kąpią go, badają, zamykają itd. No ale my jesteśmy w XXI wieku. W związku z tym wydaje mi się, że może czas na jakieś zmiany bliżej tego człowieka, bliżej tego obywatela i jednocześnie bliżej tego chorego. Bo zatrucie alkoholem jest taką samą jednostką chorobową, jak zatrucie ołowie, rtęcią czy czymś podobnym. Przecież w danym momencie, prawda? Czy tam zatrucie tri, czy jakimś innym, czy tam się ktoś tam łyknął przez przypadek. Ja osobiście uważam, że nie powinniśmy tego tematu dzisiaj zamykać. Ja bym powiedział, że do tego tematu by trzeba było wrócić w formie takiej szerszej. To znaczy, żeby się przede wszystkim porozglądać wokół siebie, czy w ogóle wśród nas, jak również jak funkcjonują w cywilizacjach, nazwijmy, zachodnich, ta sama sprawa, o której... Proszę? O ile w ogóle jest. Ja właśnie o tym mówię, że ja wcale nie jestem pewien, czy jest. No, dlatego mówię, że wydaje mi się, że to jest taki temat otwarty i może to jest pomysł na w ogóle zniesienie Izby Trzeźwień, prawda, w tym kraju.
Apelować.
Bo część ludzi może być w większej części odwożonych do domu przez takie czy inne służby, a część ludzi między zatruciem a upojeniem, gdzie tam jest ta cieniutka niteczka, zostaje jako chorzy w szpitalu na określonym oddziale czy pododdziale. Także ja też na samym początku tej dyskusji, na samym początku tej rozmowy, to tak troszeczkę byłem sceptycznie nastawiony, ale im dłużej zaczęliśmy mówić w tym temacie, tym to staje się coraz bardziej, nazwijmy, ciekawsze. Poza tym może faktycznie część ludzi później by trzeba było przeprowadzać przez poradnie, czy to przez poradnię odwykową, czy przez poradnię psychiatryczną, czy to są problemy depresyjne, czy inne i tak dalej. Także jest według mnie dziesiątki różnych sposobów następnych rozwiązań. Bo do dzisiejszego dnia to jest tylko taka kwestia. Zawieźlimy go, on się tam wyspał, albo zapłacił, albo nie zapłacił i tak dalej.
Jak nie zapłacił, to gmina zapłaci.
No, jak nie zapłacił, to gmina zapłaci i tak dalej. Taki bardzo spłaszczony temat, a wydaje mi się, że powinniśmy go przeorganizować.
Panie magistrze, mogę
odpowiedzieć? Ale oczywiście.
Panie magistrze, pan bardzo słusznie zauważył to, co powiedziałem, upojenie alkoholem, a zatrucie alkoholem. Bo tak. Z takiego medycznego punktu widzenia to są właściwie tożsame terminy. Ale powiem panu magistrowi, jak to wygląda. Z punktu widzenia lekarskiego, jak lekarz na izbie przyjęć styka się z pacjentem, który jest przywieziony przez Straż Miejską, przez policję i jest nieprzytomny i z ust wydobywa się zapach czy odór alkoholu, to on jest takim przypadkiem do analizy. I powiem panu tak, jak lekarz zajmie się tym pacjentem, zrobi niezbędne badania, zrobi badanie analizy zawartości etanolu we krwi i go przyjmuje do szpitala, to on go uważa za zatrutego alkoholem. Ale jak na podstawie tego wszystkiego, co zrobi, mówi zawieźcie go do izby wytrzeźwień, to on pisze upojony alkoholem. Bardzo cienka granica. Ja bym powiedział, że tak, to nie jest granica absolutnie jakaś w definicji, tylko w jakimś odczuciu pacjenta. Bo lekarz na tej izbie przyjęć zawsze balansuje nad takim problemem, bo on też dba o własne bezpieczeństwo w dzisiejszych czasach, co państwo doskonale sobie zdajecie z tego sprawę. On bierze na to odpowiedzialność. I wielu z kolegów dyżurujących się zastanawia. Dobrze, ja go zbadałem, nie widzę żadnych objawów neurologicznych innych, które by dyskwalifikowały go od przekazania do izby wytrzeźwień, ale pozostaje ten niepokój. I wielu z kolegów mówi, no dobrze, on jest nieprzytomny, czy 4 tam promila ma, niech on zostanie. Jak nie ma miejsca w szpitalu, to wtedy mówię, no zbadałem, opisuję, zawieźcie go do izby wytrzeźwień. Także wydaje mi się, że to stąd się po prostu bierze, że lekarz przyjmując, mówi, jest on zatruty, ale odwożę go, czy zlecam odwóz do izby wytrzeźwień, no bo on jest upojony alkoholem. On nie wymaga medycznego działania, tylko wytrzeźwienia. To, co pan magister mówi też, że powinien zostać odwieziony do domu, no owszem, tak powinno być. To angażujemy znowu straż, prawda, policję i tak dalej. Ale też chciałbym państwu jeszcze uzmysłowić ten fakt, kim zazwyczaj są te osoby, które trafiają tam. No to niestety są osoby, tak jak pani Burmistrz mówiła, nieubezpieczone, często bezdomne, brudne, wymagające odchrzawienia, wymagające czasami, a właściwie nie czasami, tylko bardzo często zmiany odzieży. Te wszystkie rzeczy po prostu się na tej izbie przyjęć odbywają. Teraz pan magister powiedział, jak to jest w innych krajach. Nie mam zielonego pojęcia, ale nie sądzę, żeby były inne problemy, nawet w tej cywilizowanej, że tak powiem, części zachodniej Europy, do której się porównujemy. No bo czy problem z alkoholem, czy problem z odurzeniem narkotykami, no też jest taki sam. Być może, że to jednak załatwiają szpitale. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, bo też sięgając tutaj do przykładów, bo to wszystko ma swoje następstwa i na przykład z Kielc takie informacje z Izby Przyjęć. Pełno tu pijanych, brudnych, awanturujących się ludzi zwożonych z całego miasta. Czy to Izba Wytrzeźwień? Nie. Te w Kielcach zostały właśnie zlikwidowane. To oddział ratunkowy szpitala przy ulicy Grunwaldzkiej. Całkowicie sparaliżowany. Tutaj mam kolejne właśnie takie informacje. Pijacy nazywani są na kolejnej izbie przyjęć VIP-ami, bo gdy przywożą ich ratownicy, lekarze muszą natychmiast się nimi zająć. Inaczej wybucha awantura, padają nazwiska, atakowani są normalni, spokojni pacjenci. W ciągu jednego weekendu przyjmowanych jest około 20 upojonych smakoszy alkoholu. Każdy z nich musi być traktowany jak zwykły pacjent. Ma zrobiony komplet badań, a gdy ma jakąś ranę, na przykład głowy, od razu jedzie na tomografię. Potem ciepłe łóżeczko, kroplówka z witaminą C, delikwent wychodzi ze szpitala z kompletem badań diagnostycznych, prawda? Najczęściej te wyniki od razu wyrzuca do kosza. Bardzo często ci pacjenci nie są ubezpieczeni, tu pacjenci w cudzysłowie, więc za wszystko płaci budżet państwa. Kto w Kielcach pan na pomysł likwidacji Izby Wytrzeźwień? Radni poprzedniej kadencji. Bo to jakiś kamyczek, prawda, na zasadzie rozliczania ordynator oddziału Dorota Adamczyk-Krupska. Decyzja o likwidacji Izby Wytrzeźwień to absurd. My mu tu musimy ratować ludzi w najcięższym stanie, ofiary wypadków z udarami, złamaniami. Błagamy, niech ktoś nam pomoże, bo tak się nie da pracować.
Bo też ciekawe, na jakich zasadach.
Tak,
mamy
tak.
Teraz problem.
No nie było Izby i nagle się okazało, że wszystkich tych pacjentów musimy po prostu, musi ten oddział ratunkowy przyjąć. Także
my byśmy
też tak nie chcieli. Ja raczej dlatego...
Musimy się skontaktować, zobaczyć jak to funkcjonuje, kiedy funkcjonuje, czy to ma ręce i nogi, czy to w ogóle nie ma
No jeszcze tak a propos tej dodatkowej pomocy, na przykład w Katowicach jest Izba Wytrzeźwień na ulicy Macieja, to tam mają od razu też jakby poradnie leczenia uzależnień, prawda? Czyli ten delikwent, który wychodzi z tej izby, ma zabezpieczoną też pomoc terapeutyczną na drugi dzień. Ma tą możliwość. W normalnej to sowieckiej już tego nie ma. A być może tutaj jakby się pomyślało...
No u nas poradnie leczenia uzależnień jest struktura.
I tam zespół jeszcze
konsultacji. Także to jest... Także... Znowu bardzo wysokie są wymagania funduszu, jeżeli chodzi o tą sferę, tą działkę psychiatryczną, również obejmującą działanie związane z leczeniem uzależnień, gdzie są odpowiednie normy zatrudnienia terapeutów, tych, którzy prowadzą leczenie odwykowe, których trzeba sfinansować. No, zderzamy się z różnymi innymi problemami. Natomiast jeszcze też pan przewodniczący tutaj mówił o tej psychiatrii. Ja obawiam się, że jedyne miejsce, które mogłoby być brane pod uwagę, gdzie to ten upojony alkoholem jest w jakiś sposób związany z daną gałęzią medycyny, to internet. Bo jednak ja też jako powiedzmy dyżurujący aktywnie cały czas lekarz, no to wiem, że psychiatria nie przyjmie żadnego upojonego alkoholem, o ile on nie ma zaburzeń psychicznych. I to dla mnie jako dla lekarza dyżurującego jest zawsze problem, bo pytanie jest w psychozie alkoholowej czy nie? Jak nie jest, to nie jest nasza działka. I oni nie mają też odpowiednich do tego kwalifikacji. Tak uważam. Także jest to takie zbicie tych dwóch powiedzmy specjalności, gdzie zawsze jakieś takie konflikty się rodzą. Także ja myślałbym tak, że tutaj taki takie swoje stanowisko zaprezentowałem z mojego punktu widzenia, raz jako lekarza i dwa jako, powiedzmy, zarządzającego też tą naszą placówką służby zdrowia, naszym szpitalem. No myślę, że może potraktujmy to jako jakiś taki punkt wyjścia. No może coś się jeszcze urodzi jakiegoś takiego, że można byłoby coś z pożytkiem dla smakoszy zrobić.
Znaczy spróbujmy zrobić rozeznanie, między innymi może zainteresujmy się głębiej tymi Kielcami, bo wygląda, że tam w jakiś sposób inny jest to rozwiązane, skoro takie rzeczy się pojawiły i...
Tak, to oni to przedstawiają jako po prostu coś, co im zorganizuje pracę,
prawda? No, mamy jako zły przykład.
O, tak. I co się stało w momencie, kiedy zdecydowano, że...
I kwestia jest też opinii prawnej, czy po prostu... Czy to ma być pacjent, czy to może być nie pacjent na terenie szpitala, no i w jaki sposób to ugryźć i rozwiązać. Mam propozycję, czy kwiecień byłby dobrym miesiącem, żeby powrócić do tego tematu?
Tak, bo to jest za miesiąc trzeźwości.
No, to tym bardziej.
Ale nie jestem pewna.
To pozwolę sobie, umieścić w planie pracy, które myślę, że dzisiaj przyjmiemy, dalszą część tej dyskusji, z tym, że trochę inaczej to sformułuję. Dyskusja dotycząca zabezpieczenia miejsc noclegowych dla osób nietrzeźwych na terenie miasta. Żeby już nie było dyskusji, że to ma być izba wytrzeźwień.
Oczywiście, jak najbardziej. Ja tylko ze swojej strony bym mógł poprosić, że gdybyście Państwo jakąś opinię prawną przygotowali, żeby na bieżąco gdzieś...
To znaczy, umówmy się tak, że te materiały, które byłyby przygotowane dla nas, na komisję, to też poprosiłbym o dostarczenie do dyrekcji, do szpitala, żeby też mieli możliwość sobie zapoznania
się. Ja się na bieżąco w takim razie będę mógł do Państwa tutaj pracować jakoś.
I może jeszcze tak, korzystając z pobytu pana dyrektora tutaj na komisji, może parę słów tak w telegraficznym skrócie, jak wygląda kontrakt na ten rok.
To znaczy tak, jeszcze pewnych informacji ostatecznych nie mamy, dlatego że spływają wszystkie umowy, zostały podpisane, ale jest jakieś opóźnienie. Mamy problemy takie informatyczne, co nie jest czymś szczególnym, bo tak rokrocznie bywało. Z tego, co wiem, mniej więcej jest ten kontrakt na tej wysokości jak kontrakt ubiegłoroczny. Co do sytuacji finansowej, no to ona jest, myślę, że znana. No, ja, choć to nie w zakres moich kompetencji chodzi, ale podpisuję teraz na czas urlopu pana dyrektora Kołacza wszystkie dokumenty, więc widzę, ile jest tych wezwań, monitów do ugody, do przedstępnego, przedsądowego wezwania, czy wręcz jakieś tam nakazy windykacyjne i komornicze. Także to jest po prostu problem bardzo duży. Natomiast nie możemy go traktować w jakimś oderwaniu od rzeczywistości w całym kraju i nawet w jakimś regionie, bo to nie jest sytuacja szczególna tego szpitala czy tego zespołu zakładu opieki zdrowotnej, tylko jest to jakaś niewydolność systemowa. Tak jak w naszej wcześniejszej rozmowie sygnalizowałem, że my właściwie też czekamy na te akty obiecane od jesieni legislacyjne, w którą stronę ma iść ta reforma, czy kolejna reformy służby zdrowia, no bo ona nam dopiero pozwoli poruszać się w jakichś ramach. Czy to będzie coś, co na przykład nam jako placówką publiczną pozwoli też świadczyć pewne usługi komercyjne, czy reforma, tak jak jest to sygnalizowane, będzie się wiązała z tym, że jeżeli szpital będzie miał deficyt, to o ile organ założycielski nie zdecyduje o ścieżce komercjalizacji tego tej placówki, to będzie miał ponosić czy dofinansowywać te straty bieżące, no to my na to wszystko czekamy. Natomiast wszyscy musimy mieć świadomość tego, że wycena tak zwanego punktu od 3 lat się nie zmieniła. Natomiast w ciągu tych 3 lat zwiększyły się, już nie mówię o procedurach medycznych, ale zwiększył się VAT, zwiększyły się ceny mediów, natomiast to nie ma żadnego odzwierciedlenia w dopływie finansowym jakiś. Także że to myślę, że my cały czas jesteśmy w jakimś takim niewiadomym punkcie, w którą stronę się to potoczy, ale też nie w innym punkcie niż wszystkie okoliczne szpitale. Tak,
panie Wiesławie, jakieś pytanie?
Dziękuję. Chciałem zapytać, że tak może prawo, że pan rzeczywiście w tej chwili zbyt krótko, chociaż parę dni przeszło, że taki u nas. Czy dyrekcja jako taka przewiduje jakieś zmiany w sensie oddziałów, czy jest przewidziana jakaś likwidacja jakiegoś oddziału, czy jest w to miejsce przewidziane jakiś nowy oddział powoływany, czy zagospodarowanie miejsc, które po prostu są jeszcze do zagospodarowania w formie oddziału. No tego typu, czy do czego się w ogóle przymierzamy, czy oddziały, które powodują największe straty, a które są w jednym szpitalu, to znaczy się w dwóch różnych budynkach, czy raczej w rodzinach, w tym samym ZOŚ-ie nazwijmy, są jednoimienne, czy one dalej będą funkcjonować i po prostu zadłużać ten zespół opieki zdrowotnej, czy jak go będzie nazwać, zespół zakładu opieki zdrowotnej, czyli ten ZOŚ. Jak to się ma na dzień dzisiejszy do rzeczy?
Panie magistrze, co do konkretów, no przykro mi, nie mam tych informacji, jak ten program naprawczy był, na czym się to skończyło, bo to akurat w to wszystko wchodzę. Myśmy rozmawiali już na ten temat, bo Państwo też żeście sygnalizowali pewne koncepcje. No ja mogę coś powiedzieć, odwołując się do swojego doświadczenia kilkuletniej pracy w funduszu, no i jako też powiedzmy kogoś, kto tam jako absolwent studiów menedżerskich w zakresie służby zdrowia to wszystko widzę. Ja uważam, ale wyrażam to swoje prywatne zdanie tutaj w tej chwili, mając świadomość tego, że jednak te dwa człony się nie zrosły po tych 5 czy 6 latach i to nie ma co tutaj mówić. Niewątpliwie mam odczucie tak, że ta reorganizacja została zatrzymana w pół drogi. Tak się na pewno nie da pociągnąć. A z drugiej strony mam taką swoją prywatną opinię, że jeżeli miałoby to funkcjonować jako publiczna służba zdrowia powiatowa, bo to jest zadanie organu założycielskiego, na poziomie powiatu, no to nie mogłyby według mnie funkcjonować dwie publiczne, w jakiś sposób konkurujące ze sobą jednostki. Ja uważam, że mogłaby iść na taka koncepcja tej reorganizacji na zasadzie podzielenia zadań i takiego uzupełniania się po prostu jednego i drugiego szpitala. Z powodów oczywistych, no, lokalowych i z powodu tego, jak szpital jest tutaj w Czeladzi, jakie ma on miejsce, no to ten szpital powinien być szpitalem, że tak powiem, wiodącym, ostrym, tak? Tak wszystkie te, powiedzmy, przesłanki ekonomiczne na to wskazują. No ale wyrażam swoje zdanie. Mam świadomość, że o tym decydują radni, czyli państwo i zarząd powiatu, jak to, w jakim kierunku to się będzie wszystko odbywało. No natomiast no, na pytanie, co pan magister tutaj zadał, czy mogło, powinny być dwa, czy powinny być jakieś jednoimienne oddziały. Tu konkretnie mówimy o tej chirurgii, no to odpowiedź jest jasna. No oczywiście, że nie. No, nie ma takiej potrzeby. No, w powiecie w Dąbrowie Górniczej jest jeden szpital i jeden oddział chirurgiczny i w Zawierciu, i w Sosnowcu, i nie wiem, gdzie tutaj sięgnąć dalej. No to jest. Natomiast niewątpliwie się na tym nie kończy, że możemy powiedzieć o tym, że oddział będzie jeden, bo pozostanie pusta przestrzeń po oddziale, który na przykład chirurgii w tym czy innym miejscu zostanie. Tu znowu jest koncepcja, czy powinna być koncepcja, co w tej pustej lokalizacji miałoby być. Kolejnej stacji dializ, kolejnego oddziału intensywnej kardiologii, czy jakiś tam, nie będzie. No więc tu by gdzieś należało jakiś pomysł znaleźć. No, ja dlatego właśnie w tej koncepcji myślę, że gdzie jest tutaj położony nacisk i czego się perspektywicznie możemy spodziewać, że demografia nam mówi o tym, że to powinno iść w stronę osób starszych, pielęgnacji, oddziałów takich, jak mamy tutaj u nas zakład pielęgnacyjny, czy oddział dla przewlekle chorych, czy oddział dla jakichś ciężko uszkodzonych po udarach, być może świadczonych na zasadzie jakiejś komercyjnej, jeśli na przykład ustawa na to zezwoli, prawda? No bo sobie można wyobrazić, że jest taki oddział jak dla naszych pacjentów w zakładzie pielęgniarstwa, gdzie świadczymy usługi na przykład ponad standardowe dla kogoś, kto jest gotów ponieść taki koszt. No ale to raczej są z mojej strony takie bardziej przemyślenia, dywagacje nieosadzone w jakichś takich konkretach.
W temacie, to znaczy w ramowym planie pracy temat szpitala umieściło tutaj w maju, także wtedy by było jakąś taką.
To będzie dobry okres, bo ja sądzę, że jednak coś z tymi ustawami musi pójść w jednym, nawet w drugim kierunku. Także to będzie na pewno wtedy moment właściwy do już takich koncepcyjnych dużych decyzji.
Myślę, że na to możemy zamknąć już ten temat. Także dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.
Zawsze serdecznie zapraszam.
I ja również jestem gotowy zawsze na Państwa zaproszenie.
Dziękuję.
Dziękuję Panie Burmistrzu.
Też mam tak u nas.
W punkcie drugim mamy zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Prosiłbym panią skarbnik o przedstawienie zgody w miasta.
Zmiana jest tylko jedna, w zasadzie to jest tylko zmiana klasyfikacji budżetowej, dotyczy to dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania, to co kiedyś było w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska, z uwagi na to, że nowa ustawa o finansach, która weszła, zlikwidowała ten fundusze i środki te przeszły do budżetu, ale nie było tak jakby prawnej możliwości dofinansowania tych osób prywatnych, ponieważ no, było to mówione, że dofinansowanie osób prywatnych nie jest zadaniem własnym gminy. I dopiero zmiana ustawy, która weszła w grudniu, spowodowało, że wprowadzono tam zapis, że można właśnie dofinansowywać do, tak jak zmieniamy dlatego klasyfikację budżetową, jest to, że można udzielać dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych. I stąd zmieniamy tylko klasyfikację, żeby można było to zadanie realizować. I to jest tylko tyle, jeżeli chodzi o zmianę.
Czy są jeszcze w tym temacie jakieś pytania?
W tym temacie nie, ja mam w innym temacie, ale tu chciałem dać, to też nie nazwijmy nie te panie są władne.
Jeszcze panie potrzebne?
Nie, nie, inaczej. Znaczy mój punkt widzenia jest, odnośnie tutaj całej tej sesji, ja się będę wspierał i będę mówił to na Radzie, że sam scenariusz sesji po wyrzuceniu na interpelację w formie końcowej powodują to, że ludzie, którzy przychodzą na sesję, to nie chcą siedzieć kilka godzin, że ja ich na przykład reprezentuję, czy inny reprezentuje, czy ktoś się coś dowiedzieć, tylko dla mnie interpelacje i zapytania są zdecydowanie ważniejsze dla szeregowego człowieka, który tu przyszedł, bo on przyszedł z jakąś sprawą lub w swojej sprawie tam gdzieś coś chciał, a nie idzie mu to załatwić, żeby on się mógł na tym forum dowiedzieć. Natomiast wszystko jest ważniejsze, tylko nie to, co było. No i dzisiaj się nie mamy takich problemów, żeby te interpelacje po prostu musiały się znaleźć na końcu, bo jest godzina tam 20 czy 21. No.
Jest no, to
dokładnie.
Nie, to jest mój punkt widzenia i ja osobiście tak
go...
To jest dla wszystkich powiedziałem.
Co roku przed uchwaleniem planu pracy Rady było spotkanie przewodniczącego Rady z przewodniczącymi komisji.
Tak.
I możemy tam też na ten temat porozmawiać i pewne rzeczy. No,
według mnie jak najbardziej.
Według tego starego schematu.
Czyli tak, kolejna sprawa to, która nas dotyczy. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Czelec na lata 2011-2015.
A wy coś wcześniej?
Tak, proszę.
Prosiliście Państwo o świadczenia, jakie są zakontraktowane w opiece zdrowotnej.
To może po tych materiałach sesyjnych.
Tak?
Tak.
Program, teraz mówimy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tak? Ustawa weszła w ubiegłym roku, mocą obowiązującą od sierpnia bodajże ubiegłego roku. Do tej pory to gdzieś tam leżało, nie zostało zrobione. Jest to związane z podstawowymi zadaniami gminy, jakie ma w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Taki program jest po prostu obiegiem ustawowym ustawy. Tutaj wszystko macie Państwo nawet pokazane, jakie są działania. Harmonogram działań jest taki kompatybilny z krajowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wiadomo, że no we wszystkich miastach się to już dzieje, oprócz Czeladzi jest powoływany, tak jak do tej pory była tylko gminna komisja, jest zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie i tutaj kolejną uchwałą jest w sprawie trybu i sposobu powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania, bo to też jest drugi ten obieg ustawowy. Zespół generalnie jest, tam będziecie mieli Państwo, z jakich osób się składa i jest to ciało wykonujące pewną pracę pomocową na rzecz osób doznających przemocy. Uczestnictwo w zespole jest nieodpłatne w czasie godzin służbowych, bo to tak ustawa tego wymaga. Natomiast już konkretny skład zespołu ustala burmistrz miasta po podpisaniu stosownych porozumień z sądem, z policją, z zakładem opieki zdrowotnej itd. To jest potem do realizacji przez burmistrza.
W temacie tego programu są jakieś pytania?
Tak, proszę. Więc tak, to znaczy się, może to jak się nie do końca, ale,
no.
ale taki temat ja dzisiaj otrzymałem.
był u mnie pan doktor Tomasz Grat, który ma fundację Nasze Zagłębie, zajmuje się patologiami rodzinnymi, wsparciem prawnym dotyczącym rodziny, wsparciem pedagogiczno-psychologicznym dla dzieci i rodziny, również Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka, zajmuje się również anonimowymi alkoholikami itd. Po co on przyszedł? On przyszedł po to, że ta fundacja, ona tu pisała do ubiegłym roku.
Jeszcze raz jaką nazwę pamiętam?
Proszę?
Jeszcze raz nazwę.
Nasze Zagłębie. Doktor Tomasz Grat. To jest ten młodszy, a ten starszy to był kurator. I oni wymyślili sobie, bo oni chcieli tutaj te wszystkie sprawy, o których my mówimy, o tych patologiach i tak dalej. Tam jest taki zespół interdyscyplinarny, gdzie różne rzeczy można zrobić. Mianowicie, że oni zastanawiali się nad lokalem tu w mieście. Czy ten lokal jakiś, mówili, że nie ma lokalu i tak dalej. Natomiast według niego jest lokal ten, który stoi dzisiaj, nazwijmy odłogiem. To jest ten ostatni budynek po prawej stronie, gdzie była pralnia, później zakład pogrzebowy na Grodzieckim, przed mostem. Który tam dzisiaj jest na dzień dzisiejszy wyzamykany na 10 stronę, niszczy i tak dalej.
Ale to jest prywatne chyba.
Proszę?
Mnie się wydaje, że ten budynek jest prywatny.
Jak w zasadzie nigdy nie był żadny prywatny. To było MZBK, i kogoś tam było i tak dalej.
Trzeba sprawdzić, mi się wydaje, że ktoś to wykupił, że coś tam miało być. Nie wiem, może o innym budynku myślę, ale...
To jest ostatni budynek po prawej stronie, tam on się kawałek, tam jakiegoś takiego parkingu było przy tym, że tam można było
postawić. To
trzeba to sprawdzić. Przed mostem. Ja sądzę, że on jest do dyspozycji. Ja bym proponował, żebyście... Co?
Nie, wydaje mi się, że tak...
To o tym nie pomyślałem, że nie powiem szczerze.
Ale nie.
Nie. O tym nie pomyślałem dzisiaj, jak nie rozmawiałem, tylko o tym telefonie. Ale telefon jest...
Ale chyba Jerzy jest naczelnikiem teraz oświaty.
Nie, Jerzy to jest kimś tam na wyższej uczelni, wykładowcem i tak dalej.
Ja słyszałam, że do powiatu. Do edukacji przyszło.
Do Jerzy, że tutaj ma przyjść do starostwa.
No.
Z Bytomia, że będzie dojeżdżał tamtym doktor.
Ale on przecież pan
ten nie jest kuratorem. Nie.
Przeraźnie.
Tak? Przeraźnie. Ja to znać dokładnie nie wiem, ja to nie chodzę za nim, pięknie przyjdzie, siedzi sobie. Ale nie, żadnym, więc tego nie wiem. W każdym razie to jest ten młodszy syn tych gradów. I według mnie ja się wywiem wszystkiego, bo ja do rodziców zadzwonię, gdzieś tam powinien mieć jakiś telefon i żeby się skontaktował, żeby przyszedł tutaj, umówimy się i pani burmistrz będzie łaskała go przyjąć i porozmawiać na temat takiej fundacji. Dobrze? I tutaj szereg rzeczy, które właśnie, o których rozmawiamy, wydaje mi się, że mogą być jeszcze lepiej rozwiązywane. Ja nie wiem, czy to chwilę będzie się myślę, ale mówię, że jeszcze lepiej mogą być. Dobrze? No to już.
Jaką przyjemność?
No, pani Marianie, jakieś pytania bezpośrednio do tego programu?
Nie. Ja na razie nie, bo ja sobie jeszcze tam muszę tak trochę do sesji doczytać.
To głosujemy, czy doczytamy?
No to nie to i tak będziemy na sesji głosować za przyjęciem.
Jak przewodniczący zarządzi?
Jak przewodniczący zarządzi?
No ja bym wolał, żebyśmy jakąś opinię zajęli.
No to jeżeli jest to dobry program. Jak przewodniczący powiedział, że dobry, to pani
i zasady tworzenia zespołu również są takie.
Tak.
Ustalę się ze przewodniczącym. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Czelań za lata 2011-2015? No i co się z tym wiąże? Kto z uchwały jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Teraz tak, pozostały nam jeszcze
gminny
program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011. No to już jest sprawa stara, która jest
uchwalana.
Czy w tym temacie są jakieś pytania? Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. I tu z materiałem sesyjnym, to już nie ma nic, co by nas dotyczyło. Prosiłbym Panią Burmistrz o przedstawienie tej informacji dotyczącej zmian w poradniach specjalistycznych.
Ja może tak, w międzyczasie zorganizowało się to spotkanie z naczelnikiem Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest odpowiedzialny za kontrakty, szczególnie w opiece specjalistycznej. Byli zaproszeni przedstawiciele gmin z powiatu i właściciele NZO-ów funkcjonujących na terenie powiatu. Ciekawy sposób przedstawiania, ponieważ pan z Narodowego Funduszu mówi, że generalnie na województwo katowickie zostało zakontraktowanych więcej usług w ramach opieki specjalistycznej niż w roku ubiegłym. Skąd wychodzą takie różne niesnaski? Przede wszystkim w całym województwie mieliśmy około 100 nowych NZO-ów świadczących usługi. I teraz tak, wniosek, który składają NZO-y o usługi specjalistyczne jest prawie, tak przynajmniej zrozumiałam, coś w rodzaju wniosku do pieniędzy unijnych. Jak się tam coś gdzieś źle pisze, to zostaje potem nieprzyjmowany przez system i ta oferta jest odrzucona, bo ma błędy formalne. I generalnie, bo nie mówię o naszych NZO-ach, ale mówię tak na bazie całego województwa, że większość tych funkcjonujących od lat NZO-ów te oferty przygotowało mało dokładnie, bo rutynowo, prawda? Natomiast te nowe NZO-y patrzyły dokładnie, co trzeba, jak trzeba. Dawał przykład, bodajże to były usługi neurologiczne, że byłoby specyfikowane, że ileś dni w tygodniu, to ma być po tyle, a tyle godzin. To niektórzy świadczeniodawcy napisali sobie tak, jak im te godziny pasowały, a nie tak, jak było. No i stąd przeróżne problemy. Z tym, że powiedział tak, że oni jeszcze raz będą, w tej chwili mają około 800 odwołań, jakby zajmują się tymi odwołaniami. Natomiast później robią sobie, bo tak wygląda ta ich praca, mapę województwa i dołożą jakby kontraktów tam, gdzie są jakieś białe plamy, żeby się no, nie niepokoić, bo to na tej zasadzie. I w sumie bardziej wychodziło, że zainteresowani czy białymi plamami, czy brakiem kontraktów są samorządowcy niż właściciele, bo tam się parę osób zgłosiło, że czegoś nie ma, ale to było tak, my wiemy, żeśmy to źle zrobili. No. Natomiast, a u nas tak, tutaj mam takie, podam panu, rodzaje usług świadczonych, z tym, że to może być jeszcze niekoniecznie, bo to było w trakcie, jeszcze niektóre rzeczy wkładali na stronę internetową, niektóre wyciągając to w mieście, bo widzę, że tam na przykład widzę, że tutaj, bo to jest ze strony internetowej Narodowego Funduszu, że opiekę psychiatryczną mamy tylko w kompasie na piaskach, ale w rozpisce z kolei, którą dał nam pan starosta, a była na tym spotkaniu, to mamy, że jeszcze ESMET ma poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych.
Tak, to na pewno.
No. Natomiast mam jeszcze, ale to się powinno już. Mam jeszcze leczenie stomatologiczne. I w Czeladzi ma tylko tak, twój dentysta, ESMET, Centrum Stomatologiczne na Sportowej i kaczmarzyk na tulipanów. To mogą być jeszcze jakieś drobne pomysły, tak ludzie w momencie, jak oni to wkładali na tą na stronę, jeszcze był tam problem, żeby wejść.
Ten medikat się liczy za lata na...
Bardzo dużo cenowe właśnie.
Bo oni tam mieli, tylko mieli lekarza rodzinnego.
Ten na drobiecki. Sam jest bardzo dobrze też wyposażony, bo kontrakt to jest też wyposażenie i podobno tam się właśnie marnowali na tej drobieckiej. Skądinąd wiem też, że jest rewelacyjne, mają wyposażenie dla ulicy.
No i też nowa rzecz to centrum medyczno-antytopskie. Bo też też jest to ta rzecz. Tam jest nowa urologia, laryngologia, kardiologia.
To jest ten nowy budynek.
Tak. On funkcjonuje i pacjenci zadowoleni, bo przynajmniej mają krótką kolejkę, bo dopiero zaczęli od trzeciego funkcjonować, więc... Kolejka z jeszcze
to też jest, panie doktorze, oto laryngologia.
No to jest laryngologia, tylko oto to uszy.
Uszy, o.
Przepraszam, że dzień spytał, czy nie
jeszcze doktor
znaczy,
Nowa,
czy jest Kulka? Nie, doktor, nazwisko Drzewiecka.
Znany.
Znany Drzewiecki, doktor kardiologiem. No i też kardiolog dobry jest w tym medykacji, nie?
Tak, oczywiście, tak.
A tam też ordynacja w tym
miejscu. Tak,
tak. Także kardiologia zdecydowanie się wzmocniła.
W Czelazji bardzo.
To jedynie szkoda tej neurologii na piaskach. Tak, chyba ten doktor Staszko dostanie do odwołania jeszcze. Tak.
Może, no, jako biała plama.
No, no, bo to jest biała plama.
Ja nawet zerknę tu, czy on...
A w ogóle nie bardzo prawda?
W zakresie oferta nie wybrana, więc on może dostać, bo to nie była odrzucona, tylko nie wybrana.
No i stomatologia na piaskach, bo to też no, na piaskach też miała plama.
No być może, no ale to chwilę potrwa, bo ja chcę na rzędzie mówić, im więcej odwołania, jest ich 800, więc każde z nich trzeba to przerobić.
Tu jeszcze z nowych rzeczy, które dzisiaj otrzymałem, to mamy projekt uchwały w sprawie ustalenia opłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Może też parę słów na temat.
To są usługi, które realizuje most od lat i co roku jest przeprowadzany przetarg i tam jest określona w przetargu kwota za usługi opiekuńcze. Teraz wyszła ta kwota niższa niż w roku ubiegłym, stąd też chodzi o zmianę uchwały, bo to jest wskaźnik odpłatności za usługi w kwocie 6 zł, było 11 zł, teraz jest 6. Pani dyrektor przeprosi, czemu tak późno, ale jest to związane właśnie z wynikami przetargu, dlatego właśnie dzień jej brakło, przed tym jeszcze materiały zostały wydrukowane. Natomiast zdaję sobie sprawę, że różnica w cenie powoduje, że no, musi się dużo bardziej przyglądać jakości. Wybrał ten sam zakład, który prowadził, to jest nawet stowarzyszenie chyba. Natomiast no, różnica w cenie wyszła dość znaczna, wobec czego no, trzeba będzie pilnować dokładnie jakości tych usług. Ale to, jest, to są przetargi, bardzo dużo.
Znaczy to, co robili za 11 zł, tak. Będą robili za 6?
Tak. Dokładnie.
I wyjdą na swoje.
No. Oczywiście wierzy nie. To pewnie to będzie kosztem tych osób, które te usługi fizycznie wykonują. No dlatego pani dyrektor była nawet lekka wystraszona po tym wszystkim, no ale...
Chyba, że zapewnienie jest, że usługi będą identyczne niż były do chwili obecnej.
Tak. I na tej samej zasadzie odpłacę. No, tylko trudno, żeby ludzie płacili od 11 zł, jak fizycznie jest.
I to ci sami, tak?
Tak. A pani Doracjana, co ona kiedyś tam pracowała, bo się stworzyła to stowarzyszenie, czy
no może.
I co nam tam?
To w sumie należy się tak kocie wszędzie.
Czy ja osobiście nie, bo ja osobiście
mam... Pani dyrektor, czy ja to tak może poza protokołem to raczej się trochę boi, dlatego tam chcę organizacyjnie chcę zmienić i moc się, żeby są jakoś usług wszystkie i racjonalnie.
Czyli z materiałów sesyjnych mamy już praktycznie materiał wyczerpany. W punkcie trzecim do omówienia mamy ramowy plan pracy na ten rok.
Czyli my już Państwu.
Tak, dziękuję bardzo. Czyli tak, styczeń już mamy, luty, aktualny stan lecznictwa specjalistycznego w mieście. To nawiązanie do tego materiału, który myślę, że wtedy już będzie kompletny, bo te odwołania już będą zakończone w Narodowym Funduszu. W lutym także aktualna informacja dotycząca liczby zachorowań na grypę, w tym H1N1 w mieście Czeladzie w powiecie. Podobna informacja, jak to było rok temu, bo te przypadki grypy też się pojawiają, może nie aż w tak dużym stopniu, jak to miało miejsce rok temu. No ale też musimy mieć jakąś wiedzę na ten temat. W marcu opieka stomatologiczna w Czeladzie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku szkolnym. W kwietniu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010 plus dokończenie tej dyskusji dotyczącej miejsc noclegowych dla osób nietrzeźwych na terenie miasta. W maju aktualna sytuacja samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Będzinie Szpital Czeladź. W czerwcu funkcjonowanie ośrodka integracyjnego senior, we wrześniu funkcjonowanie miejskiego żłobka oraz potrzeby w tym zakresie. W październiku czy Czeladź jest miastem wolnym od dopalaczy? Też takie prowokujące pytanie. W listopadzie miejskie targowiska, jakie zmiany zaszły w ciągu ostatniego roku? No skoro tą sprawę monitorowaliśmy już przez praktycznie całą poprzednią kadencję, no to myślę, że dotrwajmy do szczęśliwego końca. I w grudniu analiza projektu budżetu miasta na 2012. Czy macie panowie jakieś uwagi, propozycje?
Myślę, że jak się pokażą nowe tematy, to będziemy
na pewno... Nie, bo jest to plan pracy ramowy, w związku z czym, jeżeli będzie potrzeba, to zawsze możemy coś do tego dołożyć. Prosiłbym o przegłosowanie, kto z Państwa jest za przyjęciem planu jednogłośnie. Rewelacja. Dziękuję bardzo. W sprawach bieżących mamy...
Ja bym powiedział tak, panie przewodniczący, dzisiaj nie wiem, co spowodowało, bo nie chcę mówić, że tą komisję dzisiaj zrobiliśmy taką, że połowę nazwijmy komisji nie ma. Gdybyśmy zrobili na
przykład to znaczy, w przyszłym tygodniu by to wypadało, bo ja mówiłem tydzień przed sesją, ale z powodu tego, że jadę praktycznie jutro na ferie i nie będzie mnie za tydzień w poniedziałek.
Proszę pana, teraz już wiemy, bo ja dlaczego o tym
nie wiem,
bo jest większa możliwość wejścia do tak zwane dwie komisje i odległość czasowa jest
wystarczająca
i tak dalej i jest możliwość zrobienia.
Przepraszam, jest to wyjątkowo, ale to nie jest plan pracy,
nie
do jego przewodniczącego.
Nie, nie, to oczywiście, ja nie mam nic przeciwko, to tak jak mówię ze swojego punktu widzenia, że uważam, że tak jak było dotychczas,
będzie oczywiście.
I wydaje mi się, że będzie dobrze.
Tak.
Natomiast chciałbym, jeżeli będziecie Państwo na sesji, nie wiem, czy mój projekt jest po prostu jakiś wielki, wspaniały i niepowtarzalny, ale wydaje mi się, na podstawie lat mojej praktyki brazylijskiej, że dla mnie najważniejszy mimo wszystko jest mieszkaniec,
tego miasta. I ci ludzie, którzy tu przychodzą na sesję, ja nie mówię jakichś tam takich, którzy to przyszli tam nagadać, nakrzyczeć, tacy też po prostu są w mieście, jakby wszędzie. Ale przychodzą ludzie ze swoimi sprawami i chcieliby, czy poprzez radnego, czy przez samego siebie, po prostu wypowiedzieć się, żeby nie czekać 2, 4, 6 godzin i tak dalej, tylko żeby to było na początku. Ja jestem przekonany o tym, że na dzień dzisiejszy skład rady jest taki, a nie inny, że praktycznie uważam, że będzie to bardzo zdyscyplinowana dyskusja, zapytania, wnioski. Zresztą poza poprzedniej kadencji uznaję to, że trzeba osobami.
Pozwolę sobie zamknąć już komisję, także można to wyłączyć.